Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Wizerunki świętych. Oprócz modlitwy do świętych, czynienia ich naszymi osobistymi opiekunami i patronami różnych pobożnych dzieł, inicjatyw oraz miejsc, ważnym przejawem tzw. pobożności hagiologicznej są ich wizerunki otaczane czcią przez wiernych. W naszej wierze katolickiej od dziecka spotykamy się z figurami i obrazami Chrystusa Pana, Matki Bożej, Świętego Józefa i różnych świętych, a także aniołów. Tym właśnie między innymi różnią się nasze katolickie kościoły, grecko-katolickie i prawosławne cerkwie od protestanckich zborów, że są w nich wizerunki Chrystusa, Matki Bożej i świętych. Są one nie tylko ozdobą przestrzeni sakralnej, ale przede wszystkim formą katechezy i czynnikiem pobudzającym pobożność. Spróbujmy wyobrazić sobie nasz parafialny kościół bez jakichkolwiek obrazów, rzeźb, malowideł ściennych itd. Jak bardzo byłby pusty i zimny, pozbawiony klimatu przyjaznego domu. Taki kościół bez wizualnych przedstawień Chrystusa, Matki Bożej i świętych oraz aniołów byłby bardzo ubogi, nie tylko pod względem estetycznym i duchowym, ale także materialnym. Wiadomo bowiem, że przez całe wieki Kościół był i wciąż jest jednym z największych mecenasów sztuki. Toteż nasze świątynie są niekiedy prawdziwymi skarbnicami sztuki w dosłownym znaczeniu. Dla proboszcza lub rektora kościoła zabezpieczenie przed zniszczeniem czy kradzieżą tych dzieł sztuki bywa czasem niemałym utrapieniem. Gdyby, nie daj Boże, tak się stało, że zniknęłyby z naszych kościołów wszelkie wizerunki, to byłoby to powtórzenie smutnej historii sprzed 13 wieków. Wtedy bowiem na wschodzie doszło do herezji tak zwanego obrazobórstwa, nazywanego z języka greckiego ikonoklazmem. Wszystko zaczęło się od tego, że panujący w Konstantynopolu cesarz Leon III w roku 726 nakazał usunąć obraz Chrystusa, który znajdował się nad drzwiami pałacu, i zastąpić go zwykłym krzyżem. Następnie zakazał czczenia ikon Chrystusa, Matki Bożej i świętych, a istniejące wizerunki nakazał zniszczyć. Wywołało to wielki sprzeciw ludu Bożego i licznych hierarchów, jednak pozycja cesarza była na tyle silna, że nie zdołano powstrzymać szaleństwa niszczenia niekiedy bezcennych dzieł. Dla potwierdzenia swego przekonania, że nie wypada Chrystusa i świętych przedstawiać w sposób widzialny, w 754 roku cesarz zwołał sobór do Hierei, chcąc, aby ikonoklazm stał się oficjalną nauką chrześcijaństwa. Jednak nikt, ani na wschodzie, ani na zachodzie, nie uznał postanowień tego soboru. Na szczęście sobór w Nicei, który zebrał się w 787 roku, potępił ikonoklazm i zezwolił ponownie na kult wizerunków, surowo jednak zakazując handlowania nimi. Ojcowie tegoż drugiego soboru nicejskiego wydali orzeczenie następującej treści. Postępując za boską nauką świętych ojców i za tradycją Kościoła katolickiego, orzekamy z całą dokładnością i zgodnie, że przedmiotem kultu nie tylko powinny być wizerunki drogocennego i ożywiającego krzyża, ale tak samo czcigodne i święte obrazy malowane, ułożone w mozaikę lub innym sposobem wykonane, które ze czcią umieszcza się w kościołach, na sprzęcie liturgicznym, czy na szatach, na ścianach, czy na desce, w domach, czy przy drogach z wyobrażeniami Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawcy, świętej Boga Rodzicy, czcigodnych czci aniołów oraz wszystkich świętych i świątobliwych mężów. To postanowienie, które obowiązuje do dziś, święci ojcowie uzasadniali tym, że Chrystus, będąc przez wcielenie realnym człowiekiem, jest, jak pisze święty Paweł w liście do Kolosan, obrazem niewidzialnego Boga. Skoro więc niewidzialny i wszechmocny Bóg ukazał się w widzialnej postaci wcielonego Syna Bożego, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszelkiego rodzaju wizerunki pomagały w kontemplowaniu tajemnicy Jego bóstwa i człowieczeństwa. Mimo takiego rozstrzygnięcia dogmatycznego, herezja ta powróciła po 36 latach za cesarza Leona V i trwała mniej więcej od 813 do 843 roku. Tak więc znowu przez kolejne 30 lat niszczono święte wizerunki. Nie był to zresztą ostatni przypadek w historii. Podobne rzeczy, choć na szczęście krótko, miały miejsce w IX wieku w Galii i potem w czasach reformacji w XVI i XVII wieku. Współcześnie stanowisko obrazoburcze zajmują jehowici oraz różne nurty protestanckie, które usiłują wedrzeć się także do Kościoła katolickiego. Przeciwnicy świętych wizerunków, ci dawniejsi i współcześni, zwykle powołują się na zapis z Księgi Wyjścia, który głosi: nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest w wodach pod ziemią, nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Te słowa, bardzo surowe, trzeba jednak odczytać w kontekście Starego Przymierza, w którym Bóg nie objawił się Żydom w żadnej widzialnej postaci. Ale po wcieleniu Syna Bożego, co jest podstawą naszej wiary, sytuacja zmieniła się diametralnie. Każdy więc, kto podważa kult obrazów, tym samym pośrednio kwestionuje prawdę o tym, że Bóg stał się człowiekiem. Jak bardzo święte wizerunki różnego rodzaju mają znaczenie dla życia duchowego, świadczy fakt, że wiele razy cytowane przeze mnie Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii, wydane przez Watykańską Kongregację do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w 2001 roku, tej sprawie poświęca bardzo dużo miejsca. Pozwolę sobie zatem streścić, jak również zacytować zawarte tam treści odnośnie do czci oddawanej wizerunkom świętych w postaci obrazów, rzeźb, mozaik, malowideł ściennych czy wykonanych w jakikolwiek inny sposób. Dokument ten stwierdza, że cześć dla świętych wizerunków, którymi są obrazy, figury, płaskorzeźby lub inne przedstawienia świętych, poza tym, że posiada znaczenie liturgiczne, jest także ważnym elementem pobożności ludowej. Wierni modlą się przed nimi, i to zarówno w kościołach, jak i we własnych domach. Ozdabiają je kwiatami, światłami, drogimi kamieniami. Wyrażają dla nich cześć w różnych formach religijnego uszanowania, noszą je w procesji, zawieszają przy nich wota na znak wdzięczności, umieszczają je w niszach lub w kapliczkach przydrożnych i na polach. Dyrektorium zauważa jednocześnie, że cześć dla świętych wizerunków, jeśli nie pochodzi z jasnej wizji teologicznej, może prowadzić do dewiacji. Potrzeba zatem mieć na względzie to, że święte wizerunki są graficznymi przedstawieniami orędzia ewangelicznego, swoistą katechezą. Dawniej mówiło się, że obrazy i ścienne malowidła w kościołach to Biblia Pauperum, czyli biblijny przekaz dla maluczkich, dla dzieci i dla tych, którzy nie umieli czytać i pisać. Wobec tego święte wizerunki powinny być zgodne z tym, co jest w Ewangelii. Podobnie jak wszystkie znaki liturgiczne, Są one świętymi znakami, które mają w swej treści Chrystusa. Ponieważ, tu słowa dyrektorium, ponieważ wizerunki świętych oznaczają Chrystusa, który został w nich uwielbiony. Jak czytamy dalej w dyrektorium, wizerunki są pamiątką naszych świętych braci, którzy nadal uczestniczą w zbawianiu świata i z którymi jesteśmy zjednoczeni, zwłaszcza podczas celebracji sakramentalnej. Są pomocą w modlitwie. Kontemplacja bowiem świętych wizerunków ułatwia i zachęca do oddawania chwały Bogu za cuda Jego łaski działającej w Jego świętych. Są bodźcem do naśladowania świętych, ponieważ im częściej kierujemy na nich nasz wzrok, tym bardziej u tych, którzy je kontemplują, ożywa i umacnia się wspomnienie i pragnienie zobaczenia tych, których te wizerunki przedstawiają. Wierny stara się odcisnąć w swoim sercu to, co kontempluje oczami. Prawdziwy obraz człowieka nowego, upodobnionego do Chrystusa mocą Ducha Świętego oraz przez wierność własnemu powołaniu. Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną sprawę. Otóż konieczne jest, aby wierni zdawali sobie sprawę z relatywności świętych wizerunków w kulcie chrześcijańskim. Wizerunek bowiem nie jest przedmiotem czci sam w sobie. Ta cześć odnosi się do tych, których wizerunek przedstawia. Oznacza to, że oddając świętym wizerunkom należną cześć, nie można traktować ich magicznie, jakby same w sobie miały boską moc. A zatem samo powieszenie obrazu na ścianie czy postawienie figury świętego nic nie znaczy, jeśli nie wiąże się z tym żywe, pełne wiary i miłości odniesienie do osoby, którą ten wizerunek przedstawia. Nie ma więc mowy tu o bałwochwalstwie, jaką niekiedy zarzucają nam ci, którzy nie rozumieją wymowy znaków. Na tej samej bowiem zasadzie z pieczołowitością przechowujemy rodzinne fotografie i inne pamiątki, nie dlatego, że same w sobie mają jakąś wielką wartość materialną, choć czasem tak bywa, ale dlatego, że przypominają nam osoby, które kochaliśmy i które wciąż są nam drogie. Na koniec dodajmy, że właśnie ze względu na szacunek dla Chrystusa, Maryi i świętych, których wizerunki otaczamy czcią, należy zadbać, aby miały one piękną formę artystyczną. Tandeta i brzydota z pewnością nie jest przejawem szacunku i czci.